Rozdział czwarty. Imć Bertuccio. Tymczasem hrabia zajechał do domu. Droga trwała 6 minut. Ale w ciągu tych 6 minut ze 20 złotych młodzieńców, znających cenę koni hrabiego, sami bowiem mieli na nie chrapkę, galopowało za karetą, żeby zobaczyć magnata, który nabył cuganty po 10 000 franków sztuka. Na miejską rezydencję hrabiego Monte Cristo Ali wybrał dom z ogrodem, wznoszący się u końca pól elizejskich. Po prawej stronie bardzo gęste drzewa rosnące pośrodku dziedzińca zasłaniały częściowo fasadę. Dwie aleje, ogarniając niby dwa ramiona ową kępę drzew, łączyły okratowaną bramę z gankiem. Przed ów ganek o rozgałęzionych schodach, których stopnie zdobiły porcelanowe wazy z kwiatami, zajeżdżały powozy. Dom stał na pustkowiu, obok wejścia głównego miał jeszcze inne, od ulicy Pontieu. Nim Stangret zawołał oddźwiernego, masywna krata obróciła się na zawiasach. Oczekiwano hrabiego. W Paryżu, jak i w Rzymie, a zresztą wszędzie, obsługiwano go z błyskawiczną szybkością. Stangret wjechał i, nie zwalniając, zatoczył półkole. Bramę zamknięto, nim koła przestały skrzypieć na piasku alei. Kareta zatrzymała się na lewo od ganku. Dwaj ludzie wyrośli przy drzwiczkach. Ali uśmiechnął się do pana z najszczerszą radością, a zwykłe spojrzenie Monte Cristo poczytał sobie za hojną nagrodę. Drugi skłonił się kornie i wyciągnął rękę, aby pomóc hrabiemu wysiąść z karety. — Dziękuję, panie Bertuccio — rzekł hrabia i zeskoczył lekko z 3 rozkładanych stopni powozu. — Gdzie rejent?
— W Saloniku, ekscelencjo.
A co z biletami wizytowymi? Miano je sporządzić, jak tylko będzie wiadomy numer domu.
Już gotowe, panie hrabio. Byłem u najlepszego sztycharza w Palais Royal. Przy mnie wykonał płytkę. Pierwszy wytłoczony bilet zaniesiono, nie czekając, jak pan hrabia rozkazał, do pana barona Danglars, deputowanego, Chasse d'Antin 7.
Inne leżą na kominku w sypialni waszej ekscelencji.
Dobrze. Która godzina?
4. Monte Cristo dał rękawiczki, cylinder i laskę temuż lokajowi francuskiemu, który wybiegł z przedsionka pałacu morcerfów, żeby zawołać powóz. Następnie podążył do Saloniku. Bertuccio szedł przodem, wskazując drogę. Mizerne jakieś marmury tu w sieni, ozwał się Monte Cristo. Spodziewam się, że je zabierzecie. Bertuccio skłonił się. Jak powiedział intendent, rejent czekał w Saloniku. Postać typowa. Twarz zacnego kancelisty, który osiągnął szczyty kariery. Otworzył kancelarię na przedmieściu. To pan jesteś rejentem występującym w imieniu właścicieli domu wiejskiego, który chce kupić? Zagadnął Monte Cristo.
Tak, panie hrabio.
Akt sprzedaży gotów?
Tak, panie hrabio.
Masz go pan tutaj?
Proszę.
Wybornie. A gdzież ten dom? Spytał niedbale Monte Cristo, popatrując to na Bertuccia, to na rejenta. Intendent odpowiedział gestem oznaczającym nie wiem. Rejent spojrzał zdziwiony na Monte Cristo.
Jak to rzekł? Pan hrabia nie wie, gdzie jest dom, który zamierza kupić?
Dalibóg nie.
I pan hrabia go nie widział?
A kiedyż u diabła miałem oglądać? Dziś rano przyjechałem z Kadyksu. Pierwszy raz widzę Paryż, pierwszy raz noga moja stanęła we Francji.
To rzecz inna, odpowiedział rejent. Dom, który pan hrabia zamierza kupić, jest Votil.
Na te słowa Bertuccio zbladł.
A gdzież to Votil?
O 2 kroki stąd, panie hrabio, objaśnił rejent. Niedaleko za Passy, śliczne położenie w samym środku lasku bulońskiego.
Tak blisko? To nie wieś.
Czemuż u diabła, panie Bertuccio, wybrałeś mi domu samych rogatek paryskich?
Ja?
Zawołał intendent ze szczególnym przejęciem.
Ależ pan hrabia na pewno nie mnie zlecił tę sprawę. Niech pan hrabia raczy sobie dobrze przypomnieć, poszperać w pamięci.
A, słusznie, słusznie przypominam sobie teraz. Wyczytałem anons w gazecie, zwiódł mnie kłamliwy tytuł Dom Wiejski.
Jeszcze mamy czas, wtrącił żywo Bertuccio. Niech tylko wasza ekscelencja każe mi poszukać, gdzie indziej ja znajdę. Co będzie najlepszego, w Enien, Fontaine-Arosy czy w Bellevue?
Nie, po co, rzekł niefrasobliwie hrabia. Zostanę już przy tym domu.
I pan hrabia ma rację, wtrącił szybko rejent, lękając się utraty honorarium, bo to urocza posiadłość. Strumyki, gęsty las, a mieszkanie, choć opuszczone z dawna, bardzo wygodne, nie mówiąc o meblach, aczkolwiek nie nowe, mają wartość, a zwłaszcza dziś, kiedy każdy szuka staroci. Przepraszam, a może pan hrabia gustuje właśnie w swojej epoce?
Proszę, proszę, niech pan mówi, więc to przyzwoita posesja.
Przyzwoita, wspaniała, panie hrabio.
Do licha, nie przepuszczę takiej okazji. Dajże mi, panie rejencie, kontrakt, jeśliś tak łaskaw.
I podpisał szybko, rzuciwszy okiem na to miejsce, gdzie określono położenie domu i wymieniono nazwiska właścicieli.
Panie Bertuccio, proszę wypłacić panu rejentowi 55 000 franków.
Intendent wyszedł chwiejnym krokiem i wrócił, niosąc plik banknotów. Rejent przeliczył, nigdy bowiem nie przyjmował ani grosza bez należytych formalności.
Stało się wszystkiemu zadość? Spytał Monte Cristo.
Tak, panie hrabio. Klucze pan masz? Majestrus, który pilnuje domu, ale jest tu list do niego, żeby wprowadził pana jako właściciela.
Wybornie.
I hrabia kiwnął głową rejentowi, jakby chciał powiedzieć, nie potrzebuję już pana, idźże pan sobie. Ale bąknął nieśmiało uczciwy rejent. Pan hrabia chyba się pomylił. Należy mi się tylko 50 000 franków, licząc już wszystko.
Na pańskie honorarium?
Właśnie zawiera je ta suma, panie hrabio.
Ale potrudziłeś się pan do mnie z Otil.
No tak.
A więc za pański trud coś się panu należy.
I odprawił go gestem. Rejent cofał się, kłaniając się do ziemi. Pierwszy raz od czasu, jak objął stanowisko, trafił mu się taki klient.
Niech pan wyprowadzi pana rejenta, rzekł hrabia do Bertuccia. Bertuccio podążył za rejentem.
Wtedy hrabia wyciągnął z kieszeni pugilares, zamykany na kluczyk, i otworzył go. Kluczyków nosił na szyi i nigdy się z nim nie rozstawał. Poszperawszy chwilę, spojrzał na karteczkę opatrzoną jakimiś notatkami. Porównał notatki z aktem kupna leżącym na stole i, przywołując na pamięć wspomnienia, rzekł. Util, źródlana 28, otóż i to...
Czy teraz wydobyć zeznanie, strasząc religią, czy też uciekając się do środków natury świeckiej? A zresztą za godzinę dowiem się wszystkiego.
Bertuccio! Zawołał, uderzając młoteczkiem o giętkiej rękojeści w dzwonek. Instrument ów wydał dźwięk ostry i wibrujący. Podobnie brzmi tamtam.
Bertuccio!
Intendent stanął w progu.
Panie Bertuccio! Czy nie wspomniałeś mi, aby żeś podróżował po Francji?
Tak, ekscelencjo, znam te i owe strony.
To na pewno znasz pan i okolice Paryża.
Nie, ekscelencjo, nie.
I Bertuccio wstrząsnął nerwowy dreszcz. Monte Cristo, znając się na ludzkich uczuciach, przypisał go mocnemu zaniepokojeniu.
Szkoda, że nie zwiedzałeś pan okolic Paryża, bo dziś jeszcze chciałbym obejrzeć mój nowy nabytek.
Pojechawszy ze mną, udzieliłbyś mi pan, nie wątpię, użytecznych informacji.
Do Otil?
Zawołał Bertuccio, a twarz jego oliwkowa zrobiła się trupio blada.
Ja miałbym jechać do Otil?
Ciekaw jestem, czemu to pana tak bardzo dziwi. Kiedy zamieszkam w Otil, zamieszkasz i pan, bo należysz do mojej służby. Pod władczym spojrzeniem pana Bertuccio spuścił głowę. Stał w miejscu i milczał.
Cóż to się z panem dzieje?
Czy mam zadzwonić po raz wtóry, żeby podano konie? Rzekł hrabia tonem Ludwika XIV, kiedy ów monarcha rzucił sławne – o mało mnie czekał. Bertuccio, przebywszy jednym susem salonik i przedpokój, zawołał chrapliwie
– konie jego ekscelencji!
Monte Cristo napisał jeszcze parę listów. Kiedy pieczętował ostatni, zjawił się intendent. Powóz waszej ekscelencji czeka, oznajmił.
No to bierz pan kapelusz i rękawiczki.
To mam jechać z panem hrabią?
Przeraził się Bertuccio.
Oczywiście.
Skoro mam zamieszkać w tym domu, musisz pan wydać stosowne zarządzenia. Nikt jeszcze nie sprzeciwił się hrabiemu. Intendent, nie protestując, podążył za panem, a hrabia dał mu znak, by wsiadł do powozu. Bertuccio usadowił się z szacunkiem na ławeczce.